i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
100 lat temu, w połowie sierpnia 1920 roku, pod Warszawą, wojska polskie zatrzymały nawałę bolszewicką. I ta bitwa, zwana Cudem nad Wisłą, będzie wydarzeniem miesiąca sierpnia. Aby zrozumieć znaczenie tego, co wydarzyło się pod Radzyminem, pod Garwolinem 100 lat temu, trzeba cofnąć się wstecz. Trzeba się cofnąć do wydarzeń z roku 1917 i późniejszych. W 1917 roku w Rosji doszło do rewolucji lutowej. Ta rewolucja lutowa obaliła cara Mikołaja II, a później w listopadzie mamy przewrót bolszewicki. Bolszewicy siłą doszli do władzy. Lenin, który był mistrzem propagandy, ten typowy wojskowy zamach stanu, nazwał dla zmylenia opinii publicznej rewolucją październikową. Rok później, w roku 1918, na gruzach pokonanych Niemiec, na gruzach pokonanych Austro-Węgier, powstaje Wolna Polska. I teraz ta Wolna Polska, która rodzi się w listopadzie 1918 roku, idzie na wschód, aby wytyczyć swoje granice. Bolszewicy, którzy doszli do władzy w listopadzie 1917 roku, musieli zmagać się z przeciwnikami. Wielu Rosjan nie akceptowało bolszewickich rządów. Umownie tych przeciwników bolszewików nazywamy białymi. Bolszewicy więc toczą wojnę domową i też powoli posuwają się na zachód. Do pierwszych starć doszło zimą 1919 roku między wojskami polskimi a wojskami bolszewickimi. Po 4 miesiącach doszło do nieformalnego zawieszenia broni. Dlaczego? Otóż Piłsudski rozmawiał z białymi generałami i wszędzie napotykał na niechęć. Okazywało się bowiem, że przywódcy białych, przeciwnicy bolszewików, byli rosyjskimi szowinistami, poza wyjątkami. Ten rosyjski nacjonalizm powodował, że albo w ogóle nie akceptowali jakiejś wolnej Polski. A jeżeli już godzili się, że może powstać wolna Polska, no to w granicach mocno ograniczonych, kończących się gdzieś na rzece Bug. Piłsudski, widząc ten nacjonalizm białych, widząc tą niechęć białych do odrodzonej Polski w sprawiedliwych granicach, doszedł do wniosku, że nie leży w interesie Polaków zwycięstwo białych, którzy cieszyli się poparciem Francji, Wielkiej Brytanii, poparciem Stanów Zjednoczonych. Dlatego wstrzymał latem 1919 roku działania wojenne, ułatwiając bolszewikom pokonanie białych. Ale to nie jest tak, jak niektórzy próbują wmówić opinii publicznej, że gdyby nie Piłsudski, to komunizm w Rosji by się nie utrzymał, że to przez Piłsudskiego Lenin wygrał wojnę domową. Lenin wygrał wojnę domową przede wszystkim dlatego, że biali popełniali mnóstwo błędów. Po pierwsze, nie potrafili się zjednoczyć. Po drugie, nie potrafili pozyskać chłopów. Chłopi dostali od Lenina ziemię, ale bardzo szybko się do komunizmu zrazili, ale nie poparli białych. Bali się, że biali tą ziemię im odbiorą. Stali z boku. Kiedy Lenin pokonał białych, do wojny z bolszewikami zrywają się chłopi. Ta wojna chłopska trwa, jest bardzo okrutna, krwawa, kończy się klęską chłopów. Gdyby biali i chłopi razem wystąpili przeciwko bolszewikom, Lenin by się u władzy nie utrzymał. Drugi kardynalny błąd białych polegał właśnie na tym rosyjskim nacjonalizmie, na tej niechęci do uznania prawa do samostanowienia narodów ujarzmionych, na tej niechęci do niepodległej Polski, niepodległej Litwy, Gruzji, Armenii itd., i tak dalej. Gdyby biali potrafili się dogadać z tymi uciemiężonymi narodami carskiego imperium, Lenin przy władzy by się nie utrzymał. Wiosną 1920 roku biali jeszcze walczą, ale każdy, kto trzeźwo patrzył na sytuację, widział, że klęska białych jest tylko kwestią czasu. Piłsudski wraca do swojej koncepcji stworzenia państw oddzielających Polskę od Rosji. Piłsudski chciał Polski w granicach przedodbiorowych, Polski federalnej, Polski, która byłaby wspólnym domem Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, Polaków, Żydów. Niewiele z tego wyszło, bowiem początek wieku XX to początek nacjonalizmów. Litwini chcieli własnego państwa, Białorusini chcieli własnego państwa, Ukraińcy chcieli własnego państwa. Nie chcieli odnawiania związków z Polską. Litwinom się to udało. Po I wojnie światowej powstała niepodległa Litwa. Ukraińcy próbowali, ale im się to nie udało. I w kwietniu 1920 roku Józef Piłsudski zawiera układ z jednym z przywódców ukraińskich, Semenem Petlurą, który został rozgromiony przez bolszewików, który próbował stworzyć niepodległą Ukrainę. Układ był dość prosty. Piłsudski pomoże Petlurze odzyskać władzę w Kijowie, pomoże Petlurze wrócić do władzy, pomoże Petlurze zbudować niepodległą Ukrainę, która oddzieli Polskę od bolszewickiej Rosji. W zamian za to Petlura zgodził się na granicę polsko-ukraińską, która zostawiała po stronie Polski Galicję Wschodnią. Realizując tą umowę, Piłsudski rozpoczyna 25 kwietnia działania wojenne przeciwko bolszewikom, czyli zaczyna się tak zwana wyprawa kijowska. Wojska polskie dochodzą do Kijowa, zdobywają Kijów, Petlura przejmuje władzę w Kijowie i tu niestety okazało się, że poparcie dla Petlury jest niewielkie, że bardzo wielu Ukraińców nie akceptuje bolszewików, ale nie lubi też, nie ufa Petlurze. Owszem, Petlura tworzy armię, owszem, Petlura cieszy się pewnym poparciem Ukraińców, ono jest dużo mniejsze niż wydawało się to Piłsudskiemu, dużo mniejsze niż to, na jakie liczyli Polacy. Bolszewicy zbierają siły i po niespełna miesiącu, licząc od zajęcia Kijowa przez polskie oddziały, na północy rusza ofensywa bolszewicka. Zaczyna się ta najbardziej dramatyczna faza wojny polsko-bolszewickiej. Bolszewicy spychają Polaków na zachód, zajmują wsie, miasta, posuwają się w kierunku zachodnim. Latem 1920 roku sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. W takim momencie, kiedy te wojska bolszewickie doszły najdalej, były już niedaleko Włocławka, zbliżały się do Torunia, zbliżały się do Warszawy, zbliżały się do Lwowa. Polski pisarz Julian Wołoszynowski tak pisał o atmosferze tych dni sierpniowych 1920 roku. Kozackie czerwone podjazdy na przedmieściu Warszawy, na Pradze. Warszawa lada dzień padnie. Z Warszawy uciekają ludzie. Ewakuują się niektóre urzędy. Filharmonii wiece. Armia ochotnicza posyła coraz nowe zastępy studenterii, uczniów, cywilów, młodych chłopów i robotników na podwarszawski front. Koalicyjny rząd obrony narodowej z premierem chłopem Witosem na czele i wicepremierem socjalistą Daszyńskim. Naczelne dowództwo pod Piłsudskim. Wielu wydaje się, że Polska padnie. Wielu wydaje się, że lada moment stolica zostanie zajęta przez bolszewików. Ewakuują się ambasadorzy, którzy widzą, co się dzieje, uważają, że trzeba szukać bezpieczniejszego miejsca. Ale to, o czym pisał Wołoszynowski, odpowiedzią Polaków na zagrożenie jest masowa mobilizacja. Jest ta armia ochotnicza. To są ci harcerze, to są ci studenci, to są ci uczniowie, którzy zgłaszają się, aby bronić Polski, aby bronić ojczyzny przed bolszewicką nawałą. Ale co ważne, co istotne, na front idą też młodzi chłopi, młodzi robotnicy. Jednoczy się całe społeczeństwo. Bolszewicy liczyli na skłócenie Polaków. Bolszewicy, mamiąc demagogią socjalną, liczyli, że chłopi, robotnicy staną po ich stronie, że wystąpią przeciwko polskiemu państwu, że uwierzą w utopię komunistyczną. Stało się inaczej. Polscy chłopi, polscy robotnicy, razem z polską inteligencją, razem z polskim mieszczaństwem, przywdziewają mundury wojskowe, idą bronić swojej ojczyzny. Społeczeństwo polskie w roku 1920 jest już społeczeństwem zjednoczonym. To już nie są czasy powstania styczniowego, kiedy to ginęła szlachta, a zdarzało się, że chłopi wydawali powstańców Rosjanom. To już społeczeństwo, które obejmuje wszystkie grupy i wszystkie stany. I to, o czym pisał Wołoszynowski, w tej sytuacji powstaje rząd obrony narodowej. Kiedy rodzi się niepodległa Polska, antagonizmy polityczne w Polsce są bardzo silne. Niechęć narodowej demokracji skupionej wokół Romana Dmowskiego do Polskiej Partii Socjalistycznej kojarzonej z Józefem Piłsudskim jest olbrzymia. Być może dużo większa od niechęci, którą możemy dzisiaj spotkać w życiu publicznym. A jednak te różnice stają się nieważne. Narodowcy i socjaliści, ludowcy, chrześcijańscy demokraci, ludzie z wszystkich zaborów jednoczą się do wspólnej walki. Powstaje rząd obrony narodowej, a na czele staje chłop Witos. Bo Witos, nawet kiedy był premierem, nie sprzedał ziemi. Nie chciał się od tej ziemi oderwać. Nigdy nie zrezygnował ze swojego gospodarstwa. I oto na czele walki Polaków o niepodległość staje Wincenty Witos, lider ruchu ludowego. A wicepremierem zostaje Ignacy Daszyński, przywódca socjalistów z Galicji. Ale w tym rządzie są też narodowcy, są przedstawiciele wszystkich partii. Rosjanie, idąc na Polskę, zbyt łatwo uwierzyli w sukces. Zbytnio się śpieszyli do Niemiec, bo byli przekonani, że po trupie Polski wkroczą do Niemiec, że uda się wznowić rewolucję komunistyczną, która wybuchła tam pod koniec I wojny światowej, ale została stłumiona. Bolszewikom się wydaje, że jak się pojawią w Niemczech, rewolucja wybuchnie na nowo, że błyskawicznie zajmą Niemcy, śpieszą się do tych Niemiec i popełniają olbrzymi błąd strategiczny polegający na rozciągnięciu frontu. To, o czym już mówiłem. Na północy są pod Włocławkiem, zbliżają się do Torunia, a na południu są jeszcze pod Lwowem. Front jest bardzo rozciągnięty. Impet rosyjski koncentruje się na trzech miejscach. To jest ten kierunek na Toruń, aby jak najszybciej odciąć Polskę od morza, aby jak najszybciej dostać się do Niemiec. To jest ten kierunek na Warszawę, aby zdobyć stolicę Polski, aby złamać polskie morale. I to jest kierunek na Lwów. Miasto, symbol, miasto, które bolszewicy również chcieli jak najszybciej zająć. Ten błąd postanowił wykorzystać Piłsudski. Zgromadził na południe od Warszawy, nad rzeką Wieprz, polskie oddziały, przy pomocy których przeprowadził działania zaczepne. Wracamy do Juliana Wołoszynowskiego. Pod Radzyminem toczyła się krwawa, ofiarna bitwa z pomocą Armii Ochotniczej, z pomocą najmłodszej młodzieży. Przez skwarne sierpniowe dnie 1920 roku, do dnia wniebowzięcia Matki Boskiej. I był tego dnia pod Radzyminem cud nad Wisłą. Matka Boska Częstochowska ukazać się miała w chmurach nad rzeką Wisłą i prowadzić do ataku Polaków. I kule miała zawracać wojskom czerwonym, bolszewickim, rosyjskim. I bitwa krwawa, trwająca przez dzień ku sinej sierpniowej nocy, w krwawym pobojowisku, w stosach trupów i rannych, przyniosła wojenny cud. Atak na Warszawę był odparty. Wojska bolszewickie cofały się w panicznym, nie wiadomo z czego biorącym się pośpiechu do odwrotu. Rzucały broń, armaty i w panice uciekały. Tu nastąpił przełom i przechylenie się szali na stronę polską. Moment psychologiczny, ruch strategiczny. Przejście Polaków od rozpaczliwej defensywy do szalonej znów ofensywy. Warszawa była uratowana. Polska była uratowana. Tak te wydarzenia widział świadek, pisarz Julian Wołoszynowski. Sięgnijmy do dokumentów. 16 sierpnia ukazał się komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Możemy w nim przeczytać. Front Północny. Zapoczątkowana przez generała Sikorskiego kontrakcja naszej Armii Północnej. Pomimo bardzo trudnych warunków, rozwija się w dalszym ciągu, nader pomyślnie. Gwałtowne walki miały miejsce w ciągu całego dnia wczorajszego i dzisiejszego w rejonie Radzymina oraz na odcinku południowym Szyczułka, bronionym przez dzielne wojsko poznańskie. Oddziały nasze pod Radzyminem prowadzono osobiście przez generałów Rządkowskiego i Żeligowskiego oraz pułkownika Burcharda. Parokrotnie przychodziły do walki wręcz, paraliżując całkowicie atak nieprzyjaciela. W rezultacie nie tylko, że zdołano utrzymać w całości nakazaną linię obronną, ale w poszczególnych punktach samorzutnie posunięto się nawet naprzód. Zdobyto znaczną liczbę jeńców. Ujęto dowódcę brygady oraz komisarza bolszewickiego. Ze szczególnym uznaniem należy podkreślić bohaterską śmierć księdza Ignacego Skorupki, kapelana z 8. Dywizji Piechoty, który w stule i z krzyżem w ręku przodował atakującym żołnierzom. Front środkowy. W dniu dzisiejszym armie frontu środkowego rozpoczęły kontrofensywę w większym stylu pod bezpośrednim kierownictwem naczelnego wodza. Po gwałtownym marszu ponad 40 km w linii Wieprza już w południe oddziały 14. Dywizji osiągnęły Garwolin, osadzając w ten sposób nieprzyjaciela, który pod Maciejowicami próbował przeprawić się przez Wisłę. Zdobycz już dotychczas znaczna. To fragmenty z komunikatu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Mowa jest o związaniu pod Radzyminem głównego impetu wojsk bolszewickich, bohaterskiej śmierci księdza Skorupki, który prowadził młodych ochotników do ataku, i o kontrofensywie znad Wieprza, której bolszewicy się nie spodziewali. Po bitwie nad Wisłą, po cudzie nad Wisłą, wojska polskie przychodzą do kontrofensywy. Mamy jeszcze zwycięstwo w bitwie niemeńskiej. Działania wojenne kończy rozejm. Potem mamy rokowania, które wieńczy traktat Ryski, podpisany w 1921 roku. I kończy się wojna polsko-bolszewicka, kończy się okres zmagań z bolszewikami. Jakie było znaczenie tego zwycięstwa nad Wisłą? Dlaczego ta bitwa jest taka ważna? Historyk Jerzy Łojek pisał: zwycięstwo pod Warszawą Polska zawdzięczała przede wszystkim sile charakteru i inteligencji strategicznej Józefa Piłsudskiego. Trzeba było doprawdy wielkiej siły ducha, aby wierzyć w zwycięstwo w chwili, gdy wojska polskie pod naporem cofały się i chwilami panicznie i w kierunku Warszawy. Gdyby nie zwycięstwo w bitwie pod Warszawą w sierpniu 1920 roku, zapewne już w 1922 roku, Europa byłaby całkowicie zjednoczona. Od Atlantyku po Ural, zjednoczona pod totalitarnym panowaniem Moskwy. I tu mamy pierwsze znaczenie cudu nad Wisłą. Powstrzymaliśmy marsz komunizmu na zachód na 25 lat. Bo komuniści będą w Berlinie, ale będą w Berlinie i nad Łabą w 1945 roku. A mogli tam być w 20 czy w 21. A być może, gdyby tam byli w 20 czy 21, to poszliby dalej. Być może byliby nad Sekwaną. To dlatego to jedna z ważniejszych bitew świata. Bo zatrzymaliśmy ekspansję komunizmu. Bo ochroniliśmy nie tylko siebie, ale ochroniliśmy Europę przed straszliwym, totalitarnym komunizmem. I to jest pierwsza rzecz ważna i istotna. Drugie znaczenie bitwy warszawskiej. Dla nas Polaków może nawet ważniejsze, to jest uratowanie niepodległości Polski. Bo gdyby sobie zadać pytanie, co by było, gdybyśmy przegrali, to odpowiedź jest bardzo jasna. Stalibyśmy częścią bolszewickiego imperium. Kiedy bolszewicy szli na Warszawę, już zaczęli tworzyć rząd komunistyczny. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski już powstał, już się konstytuował. Z Marchlewskim, z Dzierżyńskim. Gdyby bolszewicy przejęli władzę w Warszawie, ten komunistyczny komitet by zaczął rządzić i Polska w 22 roku pewnie byłaby kolejną republiką w ramach powstałego wówczas Związku Sowieckiego. Gdyby nie cud nad Wisłą, nie byłoby II Rzeczpospolitej. Bylibyśmy sowiecką republiką ze wszystkimi konsekwencjami tego wydarzenia. Dzięki temu, że wygraliśmy nad Wisłą, uratowaliśmy niepodległość, istniała II Rzeczpospolita. mieliśmy tą szczelinę 21 lat wolności. Bo patrząc z dłuższej perspektywy, to jest taka szczelina. Zabory, 123 lata niewoli, 20 lat, czy 21 niepodległości i potem II wojna światowa, potem komunistyczne zniewolenie. 39, 89 to jest 50 lat. Ale te 20 lat było bardzo ważne. Przez te 20 lat wychowaliśmy wspaniałych ludzi, takich jak chociażby Jan Paweł II. Stworzyliśmy wielkie dzieła ducha. Dzięki temu mogliśmy te 50 lat brunatnego, czerwonego totalitaryzmu przetrwać. Cud nad Wisłą sprawił, że ta Polska, która utworzyła się po I wojnie światowej, miała sprawiedliwe granice. Że do tej Polski należało Grodno, Wilno, należał Lwów, należały tak zwane Kresy Wschodnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której się mało albo wcale nie mówi. Czasami się mówi o polskim nacjonalizmie, że te granice ryskie to jest taki przejaw polskiego nacjonalizmu, że pchamy się na tereny Ukraińców, Białorusinów. Jest to taki przejaw polskiego nacjonalizmu. Niektórzy mówią o polskim kolonializmie. No to zastanówmy się chwilę, jaki był los tych Białorusinów i Ukraińców, którzy znaleźli się w II Rzeczpospolitej, jaki był los Ukraińców, Białorusinów, którzy znaleźli się pod władzą bolszewików. Co się stało z Białorusinami, Ukraińcami pod władzą bolszewików? Otóż w dużej mierze zostali wymordowani, zwłaszcza Ukraińcy. Masowa kolektywizacja, a później głód wywołany na Ukrainie. Miliony Ukraińców, ale też setki tysięcy Białorusinów zamęczono. Ukraińców wręcz fizycznie zagłodzono. Zesłano do łagrów, sponiewierano. Gdyby w 1920 roku wytyczono granice inaczej, na przykład na Bugu, to z milionu Ukraińców więcej by zginął. To ze 100 tysięcy Białorusinów więcej by zginęło. Ci Ukraińcy czy Białorusini, którzy znaleźli się w II Rzeczpospolitej, bardzo często dzięki temu ratowali swoje życie. Bo wtedy, kiedy ten terror stalinowski był najstraszniejszy, kiedy była kolektywizacja, kiedy na Ukrainie wywołano głód, oni żyli bezpiecznie w II Rzeczpospolitej. Nie wszystko w relacjach polsko-białoruskich czy polsko-ukraińskich być może było dobre, ale tutaj nikt Ukraińców czy Białorusinów nie eksterminował. Więc ten cud nad Wisłą to również dla milionów Białorusinów i Ukraińców to jest ocalenie życia. To jest uchronienie ich przed zbrodniczym stalinizmem, przed zbrodniczą kolektywizacją, przed głodem na Ukrainie. I warto też o tym pamiętać. I warto pamiętać, że granice Polski na wschodzie w 1921 roku wytyczone były granicami cywilizacji zachodniej. Że każda wieś zajęta wtedy przez Polaków oznaczało jedną wieś więcej wydartą spod władzy bolszewików, spod władzy komunistycznej utopii, spod władzy czerwonego totalitaryzmu. I pozwólcie Państwo, że to krótkie z konieczności wspomnienie o cudzie nad Wisłą, że to krótkie rozważanie nad znaczeniem tego wielkiego polskiego zwycięstwa zakończę słowami największego z Polaków, słowami Ojca Świętego Jana Pawła II. 16 sierpnia 1910 roku, 70. rocznica cudu nad Wisłą, w Castel Gandolfo Jan Paweł II powiedział: wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie i nie wahamy się tego nazwać cudem nad Wisłą. Równocześnie wielkie dzieła Boże dokonują się przez ludzi i po 70 latach dziękujemy Bogu za to, że dał taką moc ludziom naszym rodakom, że dał taką moc wodzów i armii, że dał taką moc całemu narodowi. Dziękujemy za tych ludzi i wspominamy ich przed Bogiem z wdzięcznością.